Jak się dzisiaj czujecie? Słońce wróciło, widzę trochę więcej życia jest w kościele. A wiecie, wstęp przygotowałem taki ku zachęcie, może ku napomnieniu. Śpiewaliśmy ostatnią pieśń, pamiętacie? Że chcę przynieść więcej niż kilka nutek i słów. Nie było mowy o tym, co ja chcę wziąć dzisiaj od Boga, od innych ludzi w kościele, tylko, że chcę przynieść więcej, czyli chcę coś więcej dać. Co jest dzisiaj takiego, co możesz dać? Co ubłogosławi innych? Co podniesie innych na duchu? Wiecie, nie chciałem się specjalnie konsultować z zespołem, ale tak po cichu liczyłem, że będzie piosenka Błogosław duszo moja Pana. Nie zdaliście proroczego testu. Żartuję. Dlaczego taka pieśń mi chodziła po sercu? Dlatego, że wiecie, Dawidowi nie zawsze się chciało. On był psalmistą, on lubił bardzo śpiewać, lubił uwielbić Boga, ale nie zawsze mu się chciało, każdy ma gorszy dzień. Czasami po prostu jesteśmy w takim utrapieniu, nasza dusza jest rozdarta i ciężko jest uwielbiać, ciężko jest skupić się w poszukiwaniu Bożego serca, żeby wejść przed Jego tron. Ale wtedy Dawid mówił, błogosław duszo moja Pana. Więc jeżeli dzisiaj nie wypiłeś porannej kawy, albo dziecko cię budziło w nocy, albo cokolwiek innego, jesteś zmęczony, niewyspany, to powiedz do swojego serca, błogosław duszo moja Pana. Dlatego, że chcemy tu przychodzić po to, żeby wzrastać. Amen? Wiecie, to tak jakbyśmy poszli na uczelnię. Teraz się o tym bardzo często mówi. 5 lat studiów, tytuł naukowy. Ale jeżeli chodzisz na tą uczelnię nie po to, żeby się czegoś nauczyć, nie żeby zdobyć zawód, nie po to, żeby zwiększyć swoje umiejętności, tylko żeby po prostu zdać, mieć papierek i powiedzieć już nigdy więcej, to wtedy to nie ma sensu, prawda? I wiecie, że ludzie czasami chodzą przez kilkanaście albo kilkadziesiąt lat do kościoła i mam wrażenie, że niektórzy z tych ludzi są jak student, który idzie, żeby zdać. Więc jeżeli przyjdziesz z nastawieniem, że chcesz coś wziąć, że chcesz coś dać i że chcesz wzrastać, to Bóg ci to da, bo Bóg odpowiada na pragnienie twojego serca. Ale jeżeli przyszedłeś z takim pragnieniem, żeby po prostu posłuchać, pośpiewać, to dostaniesz to, czego będziesz chciał. Więc jeżeli nawet twoja dusza nie jest w najlepszym miejscu, jeżeli twoje serce jest rozdarte, przechodzisz przez trudny czas, to powiedz błogosław duszo moja Pana, bo tylko On potrafi nie tylko zaadresować, ale rozwiązać twoje problemy. I ja w to wierzę. Bóg chce dla nas wzrostu, jako dla Kościoła, jako dla każdego członka z osobna. I chciałbym wam może wbić taką szpilkę. W 1 Koryntian 13 rozdział i 11 werset czytamy taki fajny fragment. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. A z polskiego na nasze? Kiedy byłem niedojrzały, to zachowywałem się jak niedojrzały człowiek, jak niedojrzały chrześcijanin, jak niedojrzały mąż, jak niedojrzały partner, partnerka. Ale kiedy dorosłem, wtedy zacząłem rozumować jak dorosły człowiek. Czyli z większą mocą, z większym autorytetem, wraz ze wzrostem więcej się od nas wymaga. Nie jest tak? I Bóg chce dzisiaj nam podnosić poprzeczkę. Powiedzieć, nie wystarczy tylko przyjść, nie wystarczy tylko słuchać, ale trzeba pracować na rzecz Królestwa Bożego. I po to też mamy tą misję, która będzie przez 3 dni teraz. Ale do tego jeszcze wrócę. Dzisiaj chciałbym zadać wam mały quiz. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Nie wiem, czy ktokolwiek wcześniej robił. Więc słuchajcie. Dzisiaj będzie o osobie z Nowego Testamentu, o zamożnej osobie, czyli bogatej, uważanej przez społeczeństwo za grzesznika, której bardzo zależało na spotkaniu z Jezusem. Kto wie, kto to jest? Nie patrzę w tę stronę. Kto pierwszy powiedział? Bo dla zwycięzcy jest czekolada. Także jeżeli ktoś się poczuwa, że odpowiedział jako pierwszy, to tu jest twoja nagroda. Proszę. Może prosty przykład, ale to zachęta do czytania Biblii, słuchajcie. Kto szybciej kojarzy fakty, ten wygrywa, tak? Może na następnym kazaniu będzie kolejna nagroda. Chciałbym przeczytać fragment o Zacheuszu. Gdzie Zacheusz płacił cenę. Kiedy ktoś się zgłasza i mówi, odpowiada na pytanie, to też jest zapłacenie pewnej ceny, tak? Musi pomyśleć, podjąć tą decyzję. I Zacheusz też zapłacił pewną cenę i o tym dzisiaj będziemy mówić. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział i pierwszych 10 wersetów. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami. Człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheusz, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wiecie, kto to byli celnicy w Starym Testamencie? Nie chcę nikogo obrażać, ale przypuszczam, że to taki celnik na przykład na granicy polsko-ruskiej, polsko-ukraińskiej, który miał kiedyś jakieś układy i wiecie, tak chcesz coś przemycić, to tam się ugadałeś właśnie z kim? Z celnikiem się ugadałeś. I wtedy właśnie patrzono na celników jako na osoby, które wymuszały, które miały jakieś układy. Generalnie nikt ich nie lubił, tak? Byli uważani za grzeszników i w Biblii w kilku miejscach czytamy, że kiedy Jezus czy wieczerzał, czy spotykał się z celnikami, to najczęściej właśnie ludzie mówili: znowu idzie do grzeszników, znowu idzie do tych niedobrych. Jezus tutaj mówi, że właśnie do takich ludzi przychodzi. Więc celnicy nie byli wcale łatwymi ludźmi. Albo takimi, którzy by się cieszyli wielkim zaufaniem. Gdzie lubili szachrajić, lubię to słowo. Mateusz mnie nauczył tego słowa, jest fajne. Szachrajić nie wolno, szczególnie jak się gra w gry planszowe z kolegami, ale fajne słowo. I celnicy też szachraili często. Więc Zacheuszowi zależało, żeby spotkać się z Jezusem. Ale dlaczego mu na tym tak bardzo zależało? Wiecie, nie wiem, ale mogę trochę pospekulować. Może miał jakiś problem. Wiecie, jak mamy jakiś problem, to jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, tak? A może po prostu chciał poznać człowieka, który jest bardzo wpływowy, który ma posłuch u ludzi. I kiedy by mógł się pochwalić taką znajomością, wiecie, podałem dłoń Jezusowi, on się tak cieszył, że go przyjąłem w domu i będzie o mnie teraz pewnie mówił fajne rzeczy. Może chciał zyskać względy? Nie wiem. A może przeżywał kryzys wieku średniego? Wiecie, ozdobiony rydwan stał przed domem, jakieś różne rzeczy i stwierdził, no co ja jeszcze mogę mieć? Już nie bardzo wiedział, w którą stronę iść. Więc może zaczął szukać duchowych doznań. Może chciał faktycznie coś w swoim życiu zmienić. Tego nie wiemy, ale nie jest to ważne. Ważniejszym pytaniem, jakie sobie zadałem, czytając tą historię, jest to, dlaczego Jezus od razu zaadresował Zacheusza i dlaczego to jego wybrał spośród tłumu. Jak wiemy, kiedy Jezus przechodził ulicami, szczególnie większych miast, to tłum za nim podążał. Albo zbierał się tłum, żeby go przywitać, bo oni wiedzieli, kim jest Jezus. I oni przyszli z jakąś potrzebą, oni przyszli, bo coś chcieli. I wyobraźcie sobie rzeszę ludzi, kilkaset osób, gdzie Jerycho było dużym miastem. A Jezus przyszedł i od razu powiedział: Zacheuszu, to do ciebie chcę przyjść. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ja wiem dlaczego. Bo Zacheusz dojrzał do zmiany. Dlatego, że w jego sercu pewnie dział się jakiś proces od dłuższego czasu. I on rozważał pewne rzeczy i to pragnienie nie powstało znikąd. On chciał poznać Jezusa. I Jezus widział jego serce. On nie patrzył na tego człowieka jako na celnika, bogato ubranego, który ma może wpływ jakiś w mieście. On patrzył na tego człowieka jak na jego serce. Jako na serce gotowe do zmiany. Na serce, które jest gotowe, żeby przyjąć Zbawiciela. Dlaczego tak jest? Wiecie, jest takie zjawisko z biznesu. Nazywa się prawo średnich, o ile dobrze to tłumaczę z angielskiego. Wiecie, co to jest prawo średnich? Takie coś tłumaczy się wszystkim przedstawicielom handlowym, którzy jeżdżą na szkolenia. I mówi się tak. Masz dany produkt i powiedzmy masz 100 odbiorców, statystycznie 100 odbiorców. I z tych 100 odbiorców około 5 jest gotowych kupić twój produkt chętnie. Kolejnych 15, jeżeli dobrze ich przekonasz, jeżeli ładnie to opiszesz, to może kupią twój produkt, a może nie. A 80 na 100 osób nie chce go w ogóle kupić, nieważne co powiesz. Więc prawo średnich to jest to, że jeżeli pójdziesz do jakiejś osoby i możesz spotkać 80 osób z rzędu, które nie będą chciały od ciebie nic kupić, nic usłyszeć, ale możesz trafić na osoby, które chcą. Pytanie, czy się wcześniej zniechęcisz. Bo jeżeli idziesz od drzwi do drzwi, od osoby do osoby i przedstawiasz swoją ofertę, tak? I słyszysz nie, 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 to idzie się zniechęcić, prawda? I może doświadczyłeś tego samego, kiedy opowiadałeś swoje świadectwo, kiedy opowiadałeś, jak Bóg dotknął twojego życia, jak Bóg cię zmienił, wiesz, i 80 osób z rzędu mogło ci powiedzieć nie, nie chcę słyszeć. Nie, ja nie chcę w ogóle mieć z tym nic wspólnego. Idź proszę dalej i żyj swoim życiem i daj mi żyć swoim życiem. Ale może po tych 80 osobach spotkałbyś 5 takich, którzy potrzebują Boga w swoim życiu. Którzy są gotowi do zmiany jak Zacheusz. Gdzie tylko wystarczy przyjść i powiedzieć, pozwól, że się o ciebie pomodlę. I ta osoba chętnie przyjdzie do Boga. Dlatego, że potrzebuje tej zmiany. Więc nie zniechęcajmy się, bo prawo średnich działa na każdej płaszczyźnie. Możecie mi uwierzyć, że tak jest. Więc my siejemy ziarno, ale to Bóg daje wzrost. Nie możemy wymusić na kimś, żeby był gotowy do zbioru od razu. Że kiedy wkładasz w coś, czy to są finanse, czy to jest swój czas, to musi minąć pewien czas, żeby to wzrosło. Więc nie możesz nastawiać się od razu, że kiedy zrobisz pewną akcję, to od razu będziesz miał reakcję taką, jaką sobie wymarzyłeś. Nie jest to takie proste. Zazwyczaj musi minąć pewien czas. Zazwyczaj ta osoba musi sobie przemyśleć pewne rzeczy. Musi zainwestować swoje emocje i tak dalej. I wtedy dopiero po jakimś czasie jest gotowa, żeby wydać plon w jakiejkolwiek dziedzinie. Więc kiedy my będziemy usługiwać temu miastu, kiedy będziemy wychodzić do ludzi, to my jesteśmy tymi, którzy sieją ziarno. Jesteśmy tymi, którzy mogą zafascynować kogoś. Którzy mogą dać taką zajawkę, takie promo Chrystusa, można powiedzieć. A czy tej osobie się to spodoba, czy nie? To już nie jest twoja rzecz. Dlatego, że to jest sianie. Ale to Bóg działający przez ciebie będzie działał w jego sercu. To Bóg będzie przychodził i będzie mówił, słuchaj, słyszałeś, pomyśl o tym. Bo Bóg jest dżentelmenem. Przychodzi i puka, nie wchodzi ci jak policja do domu, tak? Nie wyważa ci drzwi. On czeka, aż mu otworzysz. Więc ludzie czasami muszą mieć pewien czas, żeby sobie przemyśleć i żeby Bóg działał w ich życiu. Zacheusz zapłacił cenę, jak już wspominałem. Teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli dwa takie zdjęcia. Pierwsze i drugie. Nie wiem, czy kiedyś wyobrażaliście sobie, jak wygląda drzewo sykomory, na które właśnie Zacheusz się wdrapał. Wygląda ono właśnie mniej więcej tak. Więc no, niby da się na nie wejść, ale myślę, że nie jest to jakieś super proste, ani super wygodne. Szczególnie jak przywykłeś do wygodnych foteli w domu, wygodnych dywanów. A tutaj musisz siedzieć na gałęzi i nie wiesz, kiedy Jezus przyjdzie. Może ci się to wrzynać, nie powiem gdzie. Więc musiał siedzieć. Chciał zapłacić tą cenę. I drugie zdjęcie, proszę. To jest mniej więcej, widzicie? Tak wyglądały szaty zamożnych ludzi w pierwszym wieku, jeżeli chodzi o kulturę żydowską. Mniej więcej w ten sposób. Jest szata kobiety i mężczyzny. Więc Zacheusz był bardzo bogatym człowiekiem. I z tego, co wiem, bogaci ludzie lubią kupować sobie różne rzeczy, żeby podkreślić swój status. No chyba, że są chrześcijanami. Ale przypuszczam, że Zacheusz właśnie był w takich szatach. I teraz nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu próbowaliście wejść na drzewo, szczególnie dziewczyny, kiedy mieliście jakąś dłuższą sukienkę. Myślę, że nie jest to takie proste. Jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności gimnastycznych, czy nie lubił ćwiczyć na WF-ie, to może zwykłe wejście na drzewie, nawet w odpowiednim stroju, sprawiać mu trudność. A wyobraź sobie w takiej szacie gramolić się na drzewo, które wcale nie musiało być najniższe. Ja chciałbym sobie to wyobrazić. Chciałbym to zobaczyć. Jak taki człowiek szanowany próbuje w takiej szacie wejść na to drzewo. To musiał być komiczny widok. Ale myślę, że Zacheuszowi nie zależało. Bo on miał ważniejszy cel. I nie pozwolił, żeby to, co inni o nim pomyślą, zatrzymało go przed osiągnięciem tego celu. Chciałbym wam zademonstrować taki test publiczny. Tak? Jak możesz, to klaśnij teraz w dłonie. A teraz wstań i okręć się wokół własnej osi. I teraz rozejrzyj się dookoła i popatrz, ile osób na ciebie popatrzyło jak na głupka. Ale nie o to mi chodziło. Czy ci ludzie cię osądzili, że zrobiłeś coś głupiego? Albo że ja kazałem, czy poprosiłem was o zrobienie czegoś głupiego? Nie. To mogło się wydawać po prostu śmieszne, tak? Ale czy to jest coś, co zaważy na twojej własnej samoocenie? Pewności siebie? Nie. Więc czemu, kiedy przychodzimy do pewnego człowieka i chcemy z nim porozmawiać o Chrystusie, to czujemy się właśnie, jakbyśmy mieli wstać i się obkręcić w kółko. Czujemy się, jakby to było coś, co zaważy na twoim poczuciu własnej wartości. A co, jeżeli ta osoba nie będzie chciała słuchać? To ona straci, nie ty. Więc jeżeli podejdziesz, podejmiesz to wyzwanie, to wiesz, ktoś może na ciebie popatrzeć, co za człowiek, co on robi. Ale wiecie, mi nie zależy na tym. Dlatego, że zależy mi na tym, że kiedy stanę kiedyś przed Bogiem, żeby Jezus nie powiedział, nie znam cię, człowieku. Całe życie służył w kościele i nie znam cię, człowieku. Kiepsko, nie? Więc ja wolę zapłacić taką cenę, żeby ludzie patrzyli na mnie jak na głupka, niż żeby odmówić niebu radości. Bo wiecie, co się dzieje, kiedy jeden grzesznik się nawraca? Całe niebo się raduje. Ja myślę, takie fajne nabożeństwa robimy, a niebo się raduje jeszcze bardziej, kiedy grzesznik się nawraca. Myślę, Boże, tak się staramy, tyle osób się stara, a ty się cieszysz z takiej rzeczy. Więc może lepiej skupmy się na tym drugim, niebo się będzie bardziej cieszyć. Więc nie patrzmy na to, jak to jest może dziwne, albo co ta osoba o mnie pomyśli. Jeżeli czujesz coś w sercu, że Bóg cię do czegoś powołuje, to bądź jak Zacheusz. Postaw na jedną kartę i uwierz mi, że ci się opłaci. Zobaczcie, że Zacheusz powiedział, połowę majątku oddaję ubogim. Jaki to jest czas? Teraźniejszy. Oddaję teraz. Więc on podjął tą decyzję w sercu i był gotowy ją wykonać. I myślę, że to była kwestia czasu, zanim to zrobił. Więc już teraz oddaję połowę swojego majątku. A jeżeli kogoś oszukałem, jeżeli gdzieś nadużyłem, to jestem czterokrotnie więcej w stanie mu oddać. Jestem gotowy, żeby to zrobić. Wiecie, jak ktoś się kiedyś dorobił jakichś pieniędzy, to zauważyłem, że najbardziej rozliczają się przy podziale rachunku ci, którzy mają więcej. Ja tam ci, którzy mają mnie, a to postawię ci tym razem, tam następnym razem się odpłacisz, tak? Ale często jest tak, że właśnie ci, którzy się czegoś dorobili, bardziej liczą te pieniądze, bo wiedzą, co z nimi zrobić, jak je zainwestować i tak dalej. A ten człowiek powiedział, oddaję pół teraz, już. Nie jest to dla mnie ważne. Jestem gotów oddać czterokrotnie więcej, niż ktoś poniósł stratę, kiedy się rozliczaliśmy przy opłatach celnych i tak dalej. Wiecie, to jest cena, którą trzeba zapłacić. To nie są tylko słowa, tak, oddaję ci całe swoje życie, Boże. Chcę dać więcej, tak? Przynieść więcej niż tylko pieśń, kilka nutek i słów. To jest akcja, która podąża za deklaracją. Jezus wiedział, że Zacheusz naprawdę się zmienił. Czy rozpoczął się proces zmiany w jego sercu. Bo widzimy, jakie to owoce wydawało, a jest napisane, że po owocach ich poznacie. Więc nie można tylko mówić. Trzeba robić. Wiecie, to tak jak chłopak umawia się z dziewczyną przez kilka lat. Jak mówi, kochanie, tak bardzo cię kocham. Jesteś moim największym skarbem. A dziewczyna mówi, cieszę się, to kup mi pierścionek. Niech za twoją deklaracją idzie jakaś akcja. Tak? Jeżeli mnie kochasz ponad życie, jeżeli chcesz spędzić ze mną resztę życia, to oświadcz mi się. Weźmiemy ślub i wtedy będę wiedziała, że faktycznie tak jest. Nie jest tak? Czy ktoś z was kiedyś był zakochany? Czym to się charakteryzuje? Nie chce ci się jeść, nie chce ci się spać, patrzysz się w to zdjęcie i myślisz, ojej, ale fajnie. I co wtedy ludzie robią? Dużo robią, a mało myślą. W sensie w takim przyczynowo-skutkowym myśleniu. Tak? Bo myślą o tej osobie pewnie bardzo dużo, tylko chodzi o to, że kiedy przychodzi do zrobienia czegoś, to nie patrzysz, ile masz pieniędzy, a kupię jej bukiet kwiatów, a co tam. Tak bardzo ją kocham. Są różne takie rzeczy. Kiedy jesteśmy zakochani, wtedy jesteśmy gotowi zapłacić cenę, tak? Tato mi opowiadał, jak był młody, jak się starał o mamę, to wiecie, to był czas, kiedy się robiło na roli. Ja w młodości narzekałem, jak miałem wynieść śmieci czasami, a tato tyrał na polu przez ileś godzin, później wbiegał tylko do jakiejś tam wanny z deszczówką, bo oczywiście nie było takich luksusów jak ciepła woda bieżąca, więc ta woda się akurat nagrzała na wieczór, wparowywał do tej wanny, przebierał się i leciał na randkę do mamy o godzinie 22. To była miłość, nie? Zapłacić cenę. A to nie było tak, że ktoś po prostu sobie wstał z kanapy i sobie poszedł, tylko rób 8 godzin w polu. Nie chce się, nie? Najeść się i pójść do łóżka, bo wiesz, że na drugi dzień czeka cię to samo. To jest właśnie charakteryzacja, czy to, jak osoba zakochana się zachowuje. Ale wiecie, okres zakochania, naukowcy mówią, że trwa około 2 lata. Później to może przekształcić się w miłość, ale miłość to już jest trochę inne uczucie, prawda? Szczególnie ci, którzy są w wieloletnim stażu małżeńskim, mogą potwierdzić, że już nie robią raczej takich rzeczy, jak na początku, kiedy się starali o siebie. Czy się mylę? Więc miłość to jest coś trochę innego. Miłość to jest raczej, kiedy wstajesz do dziecka w nocy, chociaż sam jesteś niewyspany, bo wiesz, że twoja współmałżonka jest jeszcze mniej wyspana. I takie inne rzeczy. To jest miłość. Ale zakochanie właśnie kojarzy się nam z takim dużym poświęceniem. Że możemy zrobić wszystko. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby tylko zobaczyć się z tą drugą osobą, żeby zrobić coś dla tej osoby. Ale kiedy to powoli wygasa, to można to rozbudzić na nowo. W jaki sposób? Wiecie, dziewczyna zrobi sobie zakupy, ładna sukienka, nowa torebka, nowe buty na obcasie, umaluje się i wtedy mąż patrzy, jednak dalej jesteś śliczna. A później jednak, tak? I, no nie mówię, co się dalej dzieje, ale rozpalamy to na nowo, tak? Są pewne sposoby, żeby rozpalić to na nowo. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym porównać ślub z chrztem wodnym. Kiedy dochodzisz do tego miejsca, to jest tak, jakbyś deklarował przed Bogiem. Nie odejdę, nie opuszczę cię. I wtedy zakochanie przechodzi w miłość, a wcześniej to jest okres zakochania. Czyli kiedy się nawrócisz, kiedy poznasz Boga, kiedy rozkoszujesz się Jego obecnością, kiedy doświadczasz działania Ducha Świętego w ponadnaturalny sposób, kiedy czytasz Słowo Boże i ono cię dotyka i kiedy przeżywasz je, jesteś zakochany w Jezusie. To jest taki okres zakochania, okres ponawrócenia, który, mam nadzieję, trwa do tej pory u was. Ale właśnie on często po chrzcie i po jakimś czasie troszkę wygasa. Razem z wiarą, razem z innymi rzeczami. Więc trzeba rozbudzać uczucia na nowo. I czasami są to tylko pojedyncze wydarzenia, kiedy Duch Święty zamanifestuje się w taki czy w inny sposób w naszym życiu. I wtedy zazwyczaj jesteśmy podbudowani, ale po jakimś czasie znowu nam opada to. Tak? To jak byliście kiedyś na konferencji, byli dobrzy mówcy, były fajne uwielbienia, modlitwy pełne mocy. I wiecie, i wracacie tacy naładowani, chcecie zmienić swój kościół, zmienić swój świat na lepsze. Nagle chcecie wychodzić i opowiedzieć wszystkim, co Bóg zrobił na tej konferencji, a po jakimś czasie wszystko opada i jest znowu tak normalnie. Przynajmniej ja doświadczałem takich rzeczy, nie chcę generalizować, broń Boże. Więc co powinniśmy robić? Kiedy ktoś pali w kominku i widzi, że mu wygasa co jakiś czas, a tak się niestety dzieje, więc trzeba dokładać. Trzeba iść, narąbać drewna, dorzucić i pilnować, żeby on nie wygasł. Ale to jest świadoma akcja. To nie jest coś, co dzieje się samo z siebie. To nie jest coś, co po prostu zrobi ktoś tak taki przyjdzie skrzacik i ci dorzuci do ognia. Musisz wykonać pewną akcję. Czyli dorzucanie i podtrzymywanie ognia to jest nasza decyzja. To jest coś, co wymaga akcji z naszej strony. Więc kiedy czujesz, że twoje życie duchowe nie jest na najwyższym poziomie, jeżeli czujesz, że ta pasja gdzieś trochę odeszła, jeżeli nie czujesz się już taki zachęcony, jeżeli ktoś musi cię tam czasami szturchnąć, żebyś wyszedł, żebyś przyszedł do kościoła, żebyś przyszedł na grupę, żebyś przyszedł się pomodlić albo uczestniczył w poście kościelnym, tak? To wiedz, że są pewne rzeczy, które możesz robić, żeby rozbudzać swoją wiarę na nowo, żeby ją rozpalać i wtedy ona nie wygaśnie. Wiecie, jak kiedyś była świątynia i był ołtarz, to kapłani musieli pilnować, żeby ogień płonął, ciągle płonął. Ten popiół trzeba było wyrzucać, dokładać nowych drewna, drwa, nie wiem jak to się zmieni. Ale musieli pilnować, żeby cały czas to płonęło. Więc pilnuj, aby twoje serce było rozpalone. Bo jeżeli nie będzie, to możesz usłyszeć coś takiego, co jest napisane w objawieniu Jana, w 2 rozdziale i 5 wersetach. Ostatnio na grupie charyzmatycznej o tym też trochę mówiłem. Przeczytam ten fragment. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Co to znaczy? Ten człowiek, który jest opisany, czy ogólnie kościół w Efezie, do którego ten list jest skierowany, jest nagrodzony na początku, pochwalony, tak? Miałeś rozeznanie duchowe, widziałeś, kto jest prawdziwym apostołem, a kto nie jest prawdziwym apostołem. Robiłeś różne inne rzeczy, które się chwali, ale straciłeś swoją pierwszą miłość. Dlaczego to jest takie ważne? Właśnie dlatego, że kiedy jesteś w tej pierwszej miłości, to jesteś gotowy zrobić wszystko, jesteś gotowy pójść dalej niż twoje stopy są w stanie cię ponieść. I tutaj jest to wyraźnie podkreślone. Ja nie wiem, jak czytać tą obietnicę czy groźbę, tak, że mój świecznik może zostać ruszony, jeżeli nie będę miał tej pierwszej miłości, ale myślę, że to nie będzie nic przyjemnego, więc wolę nie ryzykować. Wolę, żeby moja miłość cały czas była świeża i nowa. Miłość do Boga. Chciałbym pokazać wam zdjęcie numer 3. Zobaczymy, czy wiecie, co to jest. Młodsze pokolenie na pewno będzie wiedziało. Widzicie, co to jest? To jest taki znak z logiem nietoperza. Jak ktoś oglądał kiedyś filmy z serii Batman, to wiedział, że jeżeli miasto miało problem, to właśnie podchodzono, zapalano taki reflektor ze znakiem nietoperza i wtedy Batman przylatywał i pomagał miastu rozprawić się z jakimkolwiek problemem oni wtedy mieli. I wiecie, i mam wrażenie, że wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo ludzi dookoła nas chodzi z takimi zapalonymi znakami Batmana. Przyjdź i pomóż mi, przyjdź i pomóż mi, przyjdź i pomóż mi. A tak mało osób rozgląda się i myśli, a komu by tu pomóc? Tyle świateł się świeci. Może ja powinienem zmienić rolę, zamiast zapalać ten, tak, reflektor, żeby przyzwać, nawołać pomocy? Może ja powinienem być tym, który pomaga? Oczywiście nie chodzi tutaj o Batmana czy o inne postacie. Chodzi o to, że dużo ludzi przychodzi i zastanawia się, Boże, jak jeszcze możesz pomóc mi w moim życiu? A w pracy mogłoby być lepiej, a zdrowie mogłoby być lepsze, a to mogłoby być lepsze, a brat mógłby mi pomóc z tym i z tamtym, a dobrze, jakby Kościół się wstawił za to i za tamto. Ja nie mówię, że to jest złe, dopóki sam chcesz być osobą, która działa. Dopóki sam decydujesz w swoim sercu, że będziesz wypatrywał takich latarni, które przywołują i wołają o pomoc. Możesz nie być Batmanem, ale możesz być Robinem. Robin to był pomocnik Batmana, tak? On nie robił tych wszystkich rzeczy, co on, ale mu pomagał, więc też wychodził z pewną inicjatywą. Więc możesz stać się właśnie taką osobą. Tylko musisz podjąć decyzję w swoim sercu. Nawet jeżeli Bóg nie daje ci konkretnego zadania. Wiecie, są różne sytuacje, kiedy wychodzisz na miasto i czujesz w swoim sercu, powinienem porozmawiać z tą osobą, albo powinienem pomodlić się o tą czy o tamtą osobę. Albo kiedy czasami jadę samochodem na przykład i Bóg mi mówi, pomódź się o tego brata czy o tą siostrę. I później się dowiaduję, że akurat miała trudną sytuację czy jakiś problem. Wiecie, była taka sytuacja, kiedy byłem w domu i puściłem sobie jakieś uwielbienie, zacząłem uwielbiać Boga i nagle zachciało mi się płakać. Ja rzadko płaczę, ale zdarza mi się, więc takie poczułem poruszenie i nie wiedziałem, o co chodzi. Zacząłem się modlić i zacząłem się modlić o mojego tatę, akurat był na misji w Ugandzie i strasznie się o niego modliłem, tak po prostu tak bardzo to przeżywałem i nie wiedziałem dlaczego, wiecie, ja nie mam często takich doznań, takich rzeczy. I kiedy on wrócił do Polski, to powiedział, że jechali z pewnego miasta do innego miasta i zepsuł im się samochód w nocy, na środku drogi, gdzieś w buszu, wiecie, to nie jest taka droga, gdzie masz budkę SOS, dzwonisz, przyjeżdża laweta i cię zabiera. W Ugandzie generalnie jak chcesz wysiąść z auta, to się musisz 10 razy pomodlić, bo nie wiesz, czy do niego z powrotem wsiądziesz. Więc zepsuł im się samochód. Zamówili, czy nie wiem, w jakiś sposób dostali się do miasta i mieli sprowadzić jakąś część, żeby ten samochód naprawić. I wiecie, i byli jacyś ludzie, którzy zaproponowali, że mają tą część i odwiozą tatę na to miejsce, tam gdzie się samochód zepsuł i naprawią ten samochód i przyjadą. I w tym momencie, kiedy on powiedział, no dobrze, to ja się zgadzam, to zrobimy tak, to przyjechał ten pastor, który ich wiózł i powiedział, że miał zestaw naprawczy i jakoś udało mu się to auto do kupy sklecić. I powiedział, chłopie, jakbyś wsiadł z tym człowiekiem, żeby on przywiózł cię, to albo byś został porwany dla okupu, albo byś po prostu już nie żył. Bo ci ludzie są tacy, którzy po prostu mówią, podsłuchują, co mówisz i tak dalej, później namawiają cię na coś, że niby mają rozwiązanie dla twojej potrzeby, a później to po prostu albo cię porywają, albo cię zabijają. Ja wiedziałem, że to było mniej więcej w tym czasie, kiedy ja o niego tak walczyłem. Więc kiedy Bóg porusza twoje serce, to odpowiedz na jego wołanie. I to jest jedna z takich sytuacji. Ale są inne sytuacje, kiedy nie widzisz jawnych objawów, tak? Kiedy po prostu idziesz i szukasz. Co możesz jeszcze zrobić? Mateusz ostatnio puszczał fragment filmu wojennego i ten człowiek, który ratował tych żołnierzy w walce z Japończykami, to kiedy on ratował jednego, kolejnego i kolejnego człowieka, to mówił, Boże, daj mi uratować jeszcze jednego. Jeszcze jednego. I uratował prawie 80 osób. Ale za każdym razem miał mniej siły i mówił, daj mi uratować jeszcze jednego. Pytanie, czy jesteś w stanie zapłacić taką cenę i czy w ogóle chcesz zapłacić taką cenę. Bo jeżeli chcesz być porównywany do apostołów, do uczniów, to wiedz, że oni postawili swoje życie na szali. Ale to jest decyzja, którą ty musisz podjąć, to jest wyzwanie, które musisz podjąć. Biblia mówi, że powinniśmy się stać jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? Czy mamy być tacy upierdliwi, niegrzeczni? Nie, chodzi o to, że dziecko, jak mu coś powiesz, to ono w to ślepo wierzy. Gdy mu powiesz, że święty Mikołaj mu przyniósł samochód, to on nie będzie zadawał ci zbędnych pytań. Święty Mikołaj, okej, przyniósł to przyniósł. Fajnie. Więc my też mamy mieć taką wiarę. Kiedy Bóg obiecuje ci coś, kiedy Bóg chce, abyś doznał uzdrowienia albo podniesienia, zachęty na twoim sercu, to żeby tego doświadczyć, twoje serce musi być jak serce dziecka. Bierzesz to jako coś, co jest na 100% pewne, że się stanie. Bo wiara to jest 100% pewność. Gdzie wiara to nie jest, a może się stanie, a może nie. To jest gdybanie. Wiara to jest 100% pewność w coś. Więc musisz mieć wiarę jak dziecko. Żeby doświadczać rzeczy, które Bóg dla ciebie ma. Tylko pytanie, dlaczego dzieci są grzeczne później? Czy po to, żeby dostali czekoladkę? Czy żeby dostali jakiś prezent? I to jest główny powód, dla którego są grzeczne? Czy chrześcijanie są tacy dobrzy i starają się dlatego, żeby pójść do nieba? Czy jest to kwestia wychowania? że dziecko zachowuje się dobrze, a nagrody są efektem ubocznym. Można powiedzieć, tak? Dodatkiem. Dziecko zachowuje się dobrze, jest grzeczne, dlatego że tak zostało wychowane i wie, że tak należy. A jak dostaje prezent, to się po prostu cieszy, bo wie, że dostało. Niekoniecznie za coś, ale po prostu. Więc my jako chrześcijanie powinniśmy być osobami, które są jak takie grzeczne dzieci. Starają się, działają, szukają Boga, szukają jakby wypełnić Jego wolę, jak sprowadzić Królestwo Niebieskie na ziemię. A to, że pójdziesz do nieba, to jest gratis. Dlatego, że wielokrotnie w swoim życiu doświadczałem Bożego działania, nawet w takich drobnych rzeczach. I myślę, że nawet z takich drobnych rzeczy powinniśmy składać świadectwa. Kiedy myślałeś, że spóźnisz się na ważny pociąg, autobus, a on tam dalej był. Kiedy nie nauczyłeś się na egzamin i jakimś cudem nauczyciel, który zawsze jest, akurat go nie było. I ludzie mówią, a ty to masz farta. Mówię, nie, ja mam Boga, który jest po prostu większy niż ja. I nawet jak ja nawalę, to wiem, że On wstawia się za mną. Ale czy ja robię to tylko dlatego, żeby Bóg działał w taki sposób, żeby miał łatwiejsze życie? Nie. Bo ja wiem, że kiedy już raz zasmakowałeś Bożej obecności w twoim życiu, to kiedy później zaczyna ci tego brakować, to wiesz, że już nic nie zaspokoi tej pustki, która jest w środku. Tylko Bóg może wypełnić pustkę w twoim życiu. Tylko Jego miłość, bo Jego miłość jest doskonała. Na Bogu się nigdy nie zawiedziesz. Możesz zawieść się na żonie, na dziewczynie, na mężu, na rodzinie. Ale Bóg nigdy nie zawodzi. Chciałbym wam podać jeszcze jeden przykład takiego dziecka, o którym opowiadał mi znajomy na konferencji dla młodych liderów. Gdzie przyszedł do mnie taki po prostu taki cały zapalony chłopak, ma nie wiem, 20 to też parę lat. I wszyscy tak stali, rozmawiali, niby wiecie, konferencja, fajna atmosfera, ale on przyszedł taki... I tak myślę, no jejku, czego ty się tak cieszysz? Od razu to się zaczęło udzielać innym, tak? Przyszedł taki zadowolony. I on się nie pytał, słuchaj, ile ci auto pali, jak tam ci na studiach idzie. On tylko powiedział, człowieku, co to się za rzeczy u nas w kościele dzieją? Po prostu, wiecie, jakbym spotkał go na mieście, to bym pomyślał, że jest jakimś po prostu nawciąganym człowiekiem, tak? Że chodzi wszędzie i wszystko by chciał zrobić. I on mówi, wiesz, ostatnio na grupie modliliśmy się, i taki młody człowiek, no 10 lat miał około, przyszedł na tą grupę i poprosił, tak naprawdę widać było, że mu zależy, żeby się pomodlić o udzielenie Ducha Świętego, bo on chciał przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Więc my pomyśleliśmy, okej, jest napisane, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Super. Więc modlili się o niego i on zaczął mówić językami. Ale na tym się nie skończyło, bo była inspiracja, później był wspólny czas i to dziecko poszło do domu i zaczęło modlić się o swoich rodziców. Wiecie, i o ile dobrze pamiętam, to była jego mama i ona doświadczyła uzdrowienia. Później w jego rodzinie zdziały się pewne rzeczy, które było widać, że to jest tylko Boże działanie. I on przyszedł na tą grupę i powiedział, co się działo i wszyscy tak na niego patrzą, chłopie, jak ty to zrobiłeś? Bo on nie wiedział, że się nie da, wiecie? On po prostu nie wiedział, że się nie da, że może się coś nie stać. Powiedzieliście mi tutaj, że wkładajcie ręce na chorych i będą uzdrowieni, tak? A teraz ty się dziwisz, że w ogóle takie rzeczy się u mnie w domu działy? Jak? To jest jakiś dysonans, tak? Więc ta osoba nie wiedziała, że się nie da. Miała taką wiarę jak dziecko. Zresztą była dzieckiem. Więc my też powinniśmy mieć taką wiarę. Przyjść i wiedzieć, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I chcę podkreślić to, że Bóg ma służbę dla każdego. Wiecie, prorocy na przykład w Starym Testamencie byli określani jako zazwyczaj osoby starsze, takie doświadczone, które mają posłuch. Tam są pewne wyjątki oczywiście. Ale młodzi też służyli gdzieś przy świątyni, byli na przykład kandydatami tam z plemienia Lewiego, tak, na to, żeby później posługiwać przy świątyni. Więc każdy może znaleźć coś dla siebie. To nie jest tak, że w kościele jest tylko tyle rzeczy do zrobienia. Poza kościołem jest tyle rzeczy do zrobienia. Chcę cię zachęcić, że cokolwiek robisz, Bóg może dać ci zobaczyć owoce twojej pracy. A A kiedy zobaczysz te owoce, to będziesz zachęcony, żeby robić jeszcze więcej, żeby jeszcze bardziej działać. I kiedy ty będziesz pełny pasji, to ciężko będzie nie rozpalić innych. To tak jakbyście wzięli pudełko zapałek, rozpalili jedną i patrzcie, czy reszta się zapali, czy nie. Raczej tak. Wiecie, zafascynował mnie ten człowiek. Przyszedł do mnie taki... Ale super. Ja tak myślę, jejku, że ja dawno takiego człowieka nie widziałem. Żeby tak się cieszyć. Wiem, że każdy przeżywa inaczej. Czasami słyszę, że ty nawet jak prezent dostajesz, tak bez emocji. Dzięki. Każdy przeżywa inaczej. Ale że jeżeli doświadczysz takiej osoby, doświadczysz takiego Boga, to jest reakcja łańcuchowa. Wystarczy kilka osób w kościele i to przejdzie na innych. I będziesz siedział obok takiej chichrającej się osoby, że myślisz, jejku. Albo się przesiądziesz, albo będziesz siedział dalej. Tylko, że już troszkę przemienione myślenie. Więc teraz chciałbym wam powiedzieć, czy poprosić was o to, żeby kiedy będzie czas naszej ewangelizacji, kiedy będzie czas, kiedy będziemy wychodzić na miasto, po to, żeby po prostu przyczynić się do tego, żeby nasze miasto było bardziej rozpalone i pozytywne, żeby mogło się dowiedzieć też, dlaczego my jesteśmy tacy pozytywni. Ale wiecie, kiedy to się wydarzy? To się nazywa majówka pozytywnych inicjatyw. I weź teraz, powiedz człowiekowi, dlaczego ty jesteś taki pozytywny, jeżeli ten człowiek nie zada ci tego pytania, bo będziesz stał. To musi być po tobie widać. Pasji nie da się ukryć w środku. Pasja wychodzi na zewnątrz. Kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, to nie możesz tego zatrzymać dla siebie. To wychodzi na zewnątrz. Udziela się innym. Więc jeżeli chcesz, żeby po środowym nabożeństwie, po naszym finałowym koncercie, po wieczorze uwielbienia, w następną niedzielę słyszeć świadectwa, jak życie ludzi było zmieniane, to bądź jedną z tych pozytywnych osób. Bądź uśmiechnięty. Bądź osobą, która potrafi się podzielić, co Bóg dla ciebie zrobił. I nawet jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, to bądź jak Dawid. I powiedz, błogosław duszo moja Pana. I wiesz, i Bóg przyjdzie. I powie, niech twoja dusza będzie przemieniona. Oto dam ci nowego ducha. I będziesz wtedy innym człowiekiem. Więc chciałbym was zachęcić do tego, żeby nie tylko wolontariusze i osoby, które są już teraz zaangażowane w to, się przyczyniły do tego, żeby to miasto było dotykane czy doświadczało żywego Boga. Bo chcemy mówić o żywym Bogu, a nie chcemy mówić o religii i teologii. Chcemy, żeby takiego Boga to miasto doświadczyło. Więc w jakimkolwiek czasie na przestrzeni tych 3 dni możesz po prostu przyjść do parku, obok Alei Lompy. I możesz przyjść, porozmawiać. Możesz podzielić się swoją pozytywną energią. Tylko jak tak po was patrzę, to chyba jeszcze 2 kawy musicie wypić. Dlatego dzisiaj też będzie krócej. Chciałbym was do tego zachęcić. Ale chciałbym postawić wam jedno wyzwanie. Wiecie, dużo osób boi się pewnych rzeczy, pewnych reakcji. Niektórzy by nie chcieli nawet wstać i się obkręcić wokół własnej osi, jakby to było duże wyzwanie. Więc ja czytam taki fragment w Biblii, a jak czytam, to w to wierzę, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale powściągliwości i mocy. Znacie taki fragment? Więc to będzie trudne wyzwanie, ale powiem wam, jeżeli chcesz się modlić o to, żeby w twoim życiu już nie było ducha bojaźni, żeby to cię nie zatrzymywało już przed rozwojem, przed wyjściem do innych i pokazywaniem, jaką masz pasję w sercu dla Chrystusa. Jeżeli nie chcesz, żeby to więcej było barierą przed twoim rozwojem, przed twoją służbą w kościele i dla innych, to chcę się z tobą o to modlić. Gdzie to jest najtrudniejsza modlitwa, bo jak ktoś się boi, to jeszcze gorzej ma, kiedy chce wyjść. Więc możesz podnieść rękę. Ja wierzę, że osoba obok ciebie chętnie się o ciebie pomodli. Jeżeli chcesz wyjść na środek, również się o ciebie będziemy modlić. Ale ja nie chcę, żeby w tym kościele byli ludzie, którzy są sparaliżowani strachem. Wiecie, moi znajomi też mogą pewnie posłuchać sobie kazań online i pomyślą, człowieku, co ty mówisz? Nie znamy cię z tej strony. Mówię, to poznajcie. Czemu nie? Bo dlatego, że podjąłem pewną decyzję w swoim życiu, to ja nie chcę wracać do tego, co kiedyś. Jest taka piosenka ze Śpiewnika Pielgrzyma, o ile dobrze pamiętam, nie wrócę już, tak? Ktoś mi przypomni, jak było wcześniej? Postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już, nie wrócę już. Niektórym się już, widzę, włącza w głowie. I przez resztę wieczoru czy popołudnia będziecie mieli z głowy, tak? Piosenka w głowie i coś. Przynajmniej wiecie, gdzie jej szukać. Więc postanowiłem iść za Jezusem i nie wrócę już. I nie chcę, żeby strach mnie powstrzymywał przed tym, żeby iść dalej. Bo nie chcę zatrzymać się na kilku pierwszych krokach. Więc jeżeli chcesz się pomodlić o to, aby w twoim życiu nie było ducha strachu, to zapraszam. A jeżeli nie, to i tak się o was wszystkich pomodlę. Panie, dziękuję ci za Kościół w Nysie. Dziękuję ci, Panie, za każdą osobę. Dziękuję ci za każde serce i za ich otwartość. Dziękuję ci, Panie, za to, że oni są i mogą przyczyniać się do budowy twojego królestwa, Ojcze. Tak proszę cię, abyś zaglądał w głąb każdego serca. Tak proszę cię, abyś je przemieniał, abyś napełniał tą świeżością i nowością. Abyśmy nie zapominali o tym naszym okresie zakochania. Abyśmy cały czas byli gorliwi i pełni pasji dla ciebie, Ojcze. I proszę cię, aby to nie były tylko podniosłe słowa, ale abyś przyszedł i abyś je egzekwował. Abyś stawiał nam możliwości. Abyś doświadczał nas w różnych sytuacjach, Ojcze. Tak proszę cię, aby to miasto poznało żywego Boga. Gdziekolwiek są, gdziekolwiek postanowią być, tak proszę cię, spraw, abyśmy byli tymi, którzy wychodzą naprzeciw, którzy są jak latarnia, która ściąga zagubione statki do portu. Tak, Panie, proszę cię, abyś napełnił nas twoją mocą, aby te modlitwy, jakie będziemy wypowiadać nad życiem innych osób, aby to nie były puste słowa, ale aby to było ożywcze tchnienie, które nawet z martwych kości potrafi wzbudzić życie. Ojcze, ja dziękuję ci za to, że ty udzielasz nam swojego ducha. I proszę cię, aby każdy wolontariusz, każda osoba, która zechce się przyczynić do tej misji, niech będzie wypełniona twoim Duchem Świętym. Niech będzie pełna pasji, niech będzie osobą, która, obok której nie da się przejść obojętnie, Ojcze. Tak proszę cię, abyś ożywiał tego ducha. I jeżeli jest tu jakaś osoba, która boryka się jeszcze ze strachem, która może czuje się jak Dawid w momencie, kiedy przeżywał tragedię w swoim życiu, to Panie, stwórz w nim nowe serce. Przyjdź, Panie, z powiewem swojej miłości. Niech ta osoba poczuje się przez ciebie ukochana, wybrana. Podnieś się, Panie, i zabierz wszelką bojaźń i strach, aby była uwolniona do działania. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, w kwestii ogłoszeń jeszcze wam powiem, że będziemy przez większość dnia właśnie w parku przy Alei Lompy. Jeżeli chcecie się przyczynić w jakiś sposób, czy po prostu z nami pobyć, to zapraszam was serdecznie od poniedziałku do środy. I mam nadzieję, że będziemy mieli ze sobą wspaniały czas. W poniedziałek o 17 mamy koncert Euniki Nowakowskiej. Kojarzycie Eunikę? Myślę, że wiecie, że jest dobrym muzykiem, więc możecie posłuchać, jak dla nas zagra. We wtorek o 18 przyjedzie zespół z Opola i razem z naszym zespołem też będą grali, uwielbiali, będą ładowali nas pozytywnymi emocjami. I w środę o 18 będzie koncert zespołu Prayer Room. Będzie to dobry czas, który przejdzie później w wieczór uwielbienia. Więc jeżeli tęskniłeś za wieczorem uwielbienia w kościele, to w środę masz okazję przyjść. Wiecie, co na takich wieczorach się dzieje? Nie tylko śpiewanie, nie tylko doświadczanie tej podniosłej atmosfery. Ale ja pamiętam na ostatnich wieczorach uwielbienia, jak ludzie wychodzili i modlili się o siebie nawzajem, kiedy usługiwali sobie. I to było piękne, bo później były świadectwa, że te modlitwy też działały. Więc jeżeli chcecie doświadczać takich rzeczy, chcecie mieć udział w takim czasie, to was serdecznie zapraszam.